Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów bardzo nietajemniczy, a kosmizm. Gościem rozmów niedokończonych jest pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, kierownik Zakładu Fizyki Kwantowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Już nie kierownik, niestety.
Czyli Zakład Fizyki Kwantowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam panie profesorze bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Panie profesorze, a kosmisy to także tytuł eseju wydanego przez pana profesora, więc może od tej publikacji rozpocznijmy, pokażemy ją widzom telewizji Trwam. A kosmizm, tajemniczy tytuł, ale wiemy, że za tym tytułem całe bogactwo różnego rodzaju zagadnień się kryje.
Tak, właśnie chciałbym państwu przedstawić te zagadnienia, które mniej więcej obejmuje ta pozycja dzisiaj. No troszeczkę dla kontrastu, bo dzisiejszy dzień jest bogaty w wydarzenia polityczne. Mamy po prostu nową sytuację polityczną, miejmy nadzieję przełomową, pełnej nadziei, że będą zmiany w Polsce. No i dla skontrastowania tych wydarzeń politycznych no, zostałem zaproszony, żeby porozmawiać o nauce, która też jest w jakiś sposób związana z polityką, bo jest jedną z najważniejszych dziedzin życia społecznego. Rozwój nauki jest jednak decydujący do, żeby w kraju rzeczywiście nastąpił postęp technologiczny i tak dalej. Ja chciałbym rzeczywiście zaprosić do takiej rozmowy o nauce, ale tylko jednej wycinku nauki, bo nauka jest strasznie bogata. Chciałbym mówić o nauce, która zajmuje się kosmosem. Dlaczego o tym? Dlatego, że to jest dziedzina wiedzy, która w zasadzie się chyba najszybciej rozwija ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych. Dlatego, że rozwinięto ostatnio nowe przyrządy badawcze. Technika kosmiczna się rozwija. Możemy penetrować wszechświat niesamowite odległości, w zasadzie wszystkich możliwych pasmach promieniowania i nadal ten proces trwa. Także w tej dziedzinie się bardzo dużo zmienia. W zasadzie co roku mamy jakieś nowości i chciałbym państwu przedstawić, jaka jest sytuacja dotycząca właśnie interpretacji, rozumienia wszechświata, który poznajemy coraz lepiej. Może zacznę krótko od historii. Mniej więcej 100 lat temu wiedziano, że Ziemia wraz z Słońcem jest częścią ogromnego zbioru gwiazd, który nazywamy Drogą Mleczną, systemu gwiazd. To jest, inaczej mówimy, galaktyka Droga Mleczna, bo tak nazywamy ten zbiór. I wydawało się, że poza tą galaktyką, poza Drogą Mleczną nic nie ma. Istnieje w nieskończenie pusta, ciemna przestrzeń, która się ciągnie bez żadnych granic. To był tak zwany model wszechświata wyspowy. Mamy wyspę gwiazd, która jest umieszczona w nieskończonej przestrzeni bezgranicznej, ciemnej, w której się nic nie dzieje. Tak sądzono mniej więcej 100 lat temu. Jednak rozwój technik obserwacyjnych zweryfikował ten pogląd. Mianowicie oprócz gwiazd w galaktyce, w Drodze Mlecznej, istniały mgławice. Takie obłoki, wydawało się, rozmyte obiekty. No i były dyskusje, co to jest taki obiekt. Czy to jest jakiś pył kosmiczny, czy jakiś układ jakiś planetarny się tworzy, coś takiego. Jednak w 1912 roku Amerykanin Slipher zauważył, że niektóre te obiekty, takie rozmyte, oddalają się od nas albo przybliżają. Oddalają się to można wykryć w ten sposób, że promieniowanie zmienia barwę w kierunku czerwonego promieniowania. Staje się bardziej czerwone, że się oddala, a jeżeli się zbliża do nas, to fioletowe. No i teraz zauważono, to jedna pani Honetta Leavitt zauważyła, że istnieją gwiazdy, które nazywamy cefeidami, które zmieniają swój blask. I ten blask się zmienia z różnym okresem. I okazuje się, że im dłuższy jest okres tych zmian, to gwiazda mocniej świeci, bo to jest, więcej emituje światła. I dzięki temu udało się wykorzystać ten fakt i zmierzyć odległość do jednej takiej mgławicy, która jest w gwiazdożorze Andromeda. I okazało się, że ona jest oddalona od nas mniej więcej 10 razy więcej, przepraszam, 20 razy więcej niż rozmiary naszej Drogi Mlecznej. Czyli to nie jest obiekt, który jest Drogą Mleczną. To jest coś odrębnego. Okazało się, że ten obiekt jest większy od naszej Drogi Mlecznej. Jest jeszcze większą galaktyką, ale się zbliża do nas z dość dużą prędkością, co będzie miało pewne znaczenie, ale w dalekiej przyszłości, bo mniej więcej teraz wiemy, że za 4 miliardy lat mniej więcej nastąpi zderzenie z naszą galaktyką i będzie totalny kataklizm. Ale właśnie tego odkrycia dokonał amerykański astronom Edwin Hubble, bo dysponował największym wtedy teleskopem o średnicy zwierciadła około 2,5 metra. I on zobaczył, jeżeli odkrył, że jest jedna mgławica, to jest obiekt pozagalaktyczny, poza Drogą Mleczną, zaczął penetrować niebo przy pomocy właśnie tego doskonałego przyrządu i stwierdził, że większość galaktyk oddala się od nas, czyli promieniowanie skierowane w kierunku bardziej czerwieni niż fioletu. No i zaczął się zastanawiać, jak to zinterpretować. No i doszedł do takiej prostej formuły matematycznej, że im galaktyka jest dalsza, tym się oddala średnio biorąc z większą prędkością. No i tutaj mamy na planszy pokazane, że teraz już wiem, to nie były dane dotyczące z tamtego okresu, ale jeżeli mamy galaktykę odległą 100 milionów lat świetlnych, to ona się oddala od nas z prędkością 2100 km na sekundę. Natomiast ta, która jest odległa od nas o 1 miliard lat świetlnych, no to się oddala z prędkością 21 tysięcy kilometrów na sekundę. I teraz powstało pytanie, no wszechświat się rozszerza. Galaktyki się odsuwają jedna od drugiej. Niektóre się przybliżają dlatego, że są blisko naszej galaktyki i przyciąganie grawitacyjne jest. Ale jest tendencja, że wszechświat po prostu doznaje procesu rozrzedzania się galaktyk. No to powstaje pytanie, jak się cofniemy w czasie, no to znaczy, że galaktyki były bliżej siebie. I możemy się cofać w czasie coraz bliżej, bliżej. I jeżeli były bliższe, to wszechświat był gęstszy, prawda? Bo większej materii, materia była coraz bardziej skupiona. No, z termodynamiki wiemy i z prostego doświadczenia, że jak ściskamy gaz, to się rozgrzewa. No to wykorzystujemy chociażby w naszych lodówkach ten proces. No to znaczy, że jeżeli wszechświat był bardziej gęsty i bardziej gorący w poprzednich epokach, no to w pewnym momencie dochodzimy do takiej temperatury, której temperatura średnia wszechświata była na tyle wysoka, że atomy przestały istnieć i po prostu płoną, tak jak ogień świecy. I w takim wszechświecie nie mogło się rozchodzić promieniowanie, bo wiemy, jak światło przez świecę nie widać, co jest po drugiej stronie. To promieniuje, ale po prostu światło jest bardzo szybko tłumione. No i zbadano, kiedy to mogło nastąpić, kiedy wszechświat był na tyle gorący, że już nie mogło się rozchodzić promieniowanie. No i obecnie wiemy, za pomocą obecnych danych, że to było 13,8 miliardów lat temu. No i teraz jest powstaje pytanie, no dobrze, jak sobie uzmysłowić takie duże rozmiary wszechświata, że światło mogło do nas dotrzeć z odległości właśnie prawie 14 miliardów lat świetlnych. Wcześniej nie mogło, bo wszechświat był za gorący. No to może spróbujmy pomóc naszej wyobraźni troszeczkę, bo to są tak ogromne odległości i trudno to sobie uzmysłowić. Więc mamy tutaj na planszy Ziemię i Słońce pokazaną, tylko oczywiście to nie jest, Ziemia powinna być znacznie mniejsza, bo to jest mniej więcej średnica poniżej 1/100 średnicy Słońca, ale odległość do Słońca wynosi 150 milionów kilometrów średnio, bo to jest, Ziemia się porusza po elipsie i tą odległość nazywamy jednostką astronomiczną. I teraz, żeby sobie uświadomić, jakie są odległości w kosmosie, załóżmy, że ta odległość 150 milionów kilometrów to jest 1 milimetr. Przeskalujmy sobie. No to jeżeli tak, to najbliższa gwiazda jest mniej więcej w odległości 300 metrów od nas. Czyli do Słońca jest 1 milimetr, a do najbliższej gwiazdy mniej więcej 300 metrów, a inne gwiazdy są mniej więcej co pół kilometra w naszym otoczeniu, w otoczeniu Układu Słonecznego. No ale myśmy wysłali sondę Voyager w latach 70. i to jest obiekt, który najdalej się oddalił od Ziemi i leci już od tamtego czasu, czyli dobre około 40 lat. Oddalił się tylko na 12 centymetrów od nas. Czyli do najbliższej gwiazdy, która jest 300 metrów, to jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. No ale to nie wszystko, ponieważ galaktyk zaczęto odkrywać coraz większą liczbę wraz z rozwojem techniki obserwacyjnej. Technika się coraz bardziej rozwijała. I tutaj mamy na tej planszy obiekt, który pokazuje mniej więcej, jak powinna nasza, no, po lewej stronie, nasza galaktyka wyglądać. My oczywiście obserwujemy ją ze środka, bo Słońce jest mniej więcej w 3/5 odległości od centrum galaktyki. I ta galaktyka, jak teraz się szacuje, to ma zawiera około 300 miliardów gwiazd. Z tego już bardzo dużo odkryliśmy planet wokół tych gwiazd. Już jest planet odkrytych poza naszym Układem Słonecznym ponad 1000 i to z każdym miesiącem przybywa tych galaktyk, tych planet, dlatego że coraz lepsze mamy instrumenty badawcze. I co ciekawe, że w centrum tej galaktyki ona ma kształt takiego dysku. Jakbyśmy z boku patrzyli, no to rzeczywiście ona jest płaska. Po prostu trochę przypomina naleśnik. Ale w centrum tej galaktyki, gdzie jest bardzo duże zgęszczenie gwiazd, nie tak dawno odkryto, że tam się znajduje czarna dziura. Czarna dziura, czyli obiekt bardzo egzotyczny, który wynikał z teorii, ale dopiero niedawno został naprawdę odkryty, że istnieje rzeczywiście. Co to jest czarna dziura? Ja może krótko w dwóch słowach chciałbym wyjaśnić. Po prostu, żeby opuścić Ziemię, to należy wysłać rakietę poza atmosferę Ziemi i rozpędzić ją do prędkości mniej więcej 11 km na sekundę. I wtedy rakieta odleci od Ziemi na dowolnie dużą odległość. Ale teraz gdybyśmy udało nam się ścisnąć Ziemię czterokrotnie, czyli obecny promień Ziemi to mniej więcej 6000 km, byśmy czterokrotnie to ścisnęli Ziemię i promień by zmalał do powiedzmy 1500 km, no to wtedy prędkość, która należałoby nadać, żeby rakieta oddaliła się od Ziemi dowolnie daleko, wzrosłaby dwukrotnie. No jeżeli byśmy tak coraz bardziej Ziemię ściskali, to w pewnym momencie byśmy otrzymali taką prędkość, która jest największą prędkością w przyrodzie, czyli prędkość rozchodzenia się światła w próżni. I obliczenia pokazują, że to nastąpiłoby wtedy, kiedy promień Ziemi wynosiłby nie 6000 km, ale 9 mm. Czyli taka mała kulka. Ziemia by musiała być małą kulką. I co to wtedy by było? Po prostu z Ziemi nic nie mogłoby uciec. Dlatego, żeby można wyprowadzić coś z Ziemi, trzeba by rozpędzić do prędkości większej niż prędkość światła. A to jest niemożliwe, bo na to by trzeba zużyć nieskończenie wiele energii. I właśnie to jest obraz czarnej dziury. I to samo, gdybyśmy zrobili ze Słońcem, to Słońce też, który ma promień tutaj bardzo duży, rzędu 100 razy większy, ponad 100, może 109 razy większy od promieniu Ziemi, trzeba by ścisnąć do mniej więcej 3, do takiego kuli o promieniu tylko 3 km. Wtedy ze Słońca żadne światło by się nie mogło wydostać. Słońce po prostu by było niewidoczne dla nas, ale cokolwiek by w niego wpadło, to już by nie mogło z tego się wydostać. Ale w centrum naszej galaktyki istnieje czarna dziura, która ma masę mniej więcej 4 milionów mas Słońca, czyli mniej więcej bilion mas Ziemi. I ta czarna dziura ma ten promień, który już nie ma powrotu, który jak coś wpadnie, już nie może się wydostać, miałaby promień mniej więcej 10 milionów kilometrów, czyli mniej więcej 1/15 odległości Ziemia-Słońce. Dlaczego mówię o tej czarnej dziurze? Dlatego, że dzięki niej powstała galaktyka, nasza Droga Mleczna. I się teraz okazuje, że w zasadzie większość galaktyk ma w środku czarną dziurę i ona powoduje, że ma takie silne oddziaływanie grawitacyjne, że tworzą się galaktyki. Takie twory właśnie, jak tutaj, tutaj było przed chwilą pokazane. Poza tym jest ciekawa z punktu widzenia fizycznego, dlatego że jakbyśmy, powiedzmy, rzucili na czarną dziurę zegar. Jak ona się będzie zbliżać do czarnej dziury, to czas będzie zwalniać i wtedy, kiedy dochodzi do powierzchni, którą już nie może, jak się przekroczy, już nie ma powrotu, czyli to się nazywa horyzont zdarzeń, to wtedy czas stoi. Czas się zamraża. Po prostu czas w ogóle nie płynie. No i teraz tak. Ale wracając do tego, że 13,8 miliardów lat temu wszechświat był nieprzeźroczysty dla światła i dlatego może byśmy wrócili do poprzedniej planszy, to chciałem pokazać. Tam jest pokazane mniej więcej, jak sobie wyobrażamy wszechświat. Tutaj jest już ten obrazek. Mianowicie, żeby sobie wyobrazić, jaka to jest odległość, to załóżmy, że cała promień, może średnica galaktyki to jest 1 mm. Znowu, 1 mm. Ale galaktyka w tamtej poprzedniej skali, gdzie odległość Ziemia-Słońce to jest 1 mm, to jest mniej więcej 6000 kilometrów. Czyli mniej więcej jak z Torunia do Kanady, do wschodnich wybrzeży Kanady. Taka jest ogromna ta galaktyka. I teraz tą ogromną galaktykę znowu zakładamy, że się składa, ma średnicę 1 mm. No to wtedy obszar, który możemy oglądać, który jest, z którego dociera do nas promieniowanie, to jest kula o promieniu mniej więcej 140 metrów. Czyli nasza galaktyka to jest 1 mm, a wszechświat, który możemy obserwować, który dociera do nas promieniowanie, to jest 140 metrów. I to promieniowanie, które dociera z tej największej odległości, nazywa się mikrofalowym promieniowaniem tła, dlatego że jego zakres widmowy właśnie dotyczy mikrofal, czyli takie promieniowanie, jak mamy w mikrofalówkach, takiej mniej więcej długości fali elektromagnetycznej. I to jest kres naszych możliwości obserwacyjnych. Bo co prawda istnieją cząstki, które mogą się zbliżać, znaczy docierać do nas w nieco większej odległości, na przykład neutrina, to są takie bardzo lekkie cząstki i bardzo przenikliwe, ale to tylko mogą z odległości o 4 mm większej, czyli 140 plus 4 mm. Podobnie fale grawitacyjne też mogą docierać do nas tylko o 4 mm większej odległości. Proszę zauważyć, że ta kula, którą my możemy badać, którą możemy obserwować, z punktu widzenia istnienia cywilizacji ludzkiej jest praktycznie niezmienna. Bo przez ostatnie 200 tysięcy lat, powiedzmy, że tak tyle istnieje cywilizacja ziemska, to się promień się zwiększył tej kuli tylko o 2 mm. Za kolejne 200 tysięcy lat, no to znowu kolejne 2 mm. Co to jest 2 mm do 140 metrów, prawda? Czyli my praktycznie jesteśmy zamknięci w takim pudełku w postaci kuli. I to jest nasz kres możliwości obserwacyjnych. Poza tym żadne informacje do nas nie docierają. I to jest właśnie wynik tego, że wszechświat ma taką własność, że galaktyki się oddalają od siebie. I teraz co stwierdzono w tym kółku, który my możemy obserwować w tej kuli? Stwierdzono rzecz następującą, że w dużej skali w zasadzie każde miejsce jest tak samouprawnione. Nie ma jakichś wyróżnionych miejsc w dużej skali. Jeżeli weźmiemy dostatecznie duży kawałek wszechświata, tej części wszechświata, który możemy obserwować, to praktycznie w każdym punkcie mamy takie same taką samą ilość materii. Czyli mówimy, że wszechświat jest jednorodny. Poza tym, niezależnie od kierunku, obojętnie w którym kierunku patrzymy, to wszechświat jest izotropowy. W każdym kierunku ma takie same własności. I tam cechę wszechświata jest bardzo pożądana dla opisu fizycznego, dlatego że znacznie upraszcza obliczenia. Bo odchylenia od tej jednorodności, czy izotropowości są znikome. Dlaczego? Dlatego, że obserwując promieniowanie mikrofalowe, też widzimy go z różnych kierunków trochę inne, ale różnice są na poziomie 1/100 000. Czyli to są bardzo małe odchylenia. Niemniej one niosą bardzo dużą informację o strukturze Wszechświata, o wczesnych etapach Wszechświata, kiedy Wszechświat był gorący. I bardzo intensywnie badane jest to promieniowanie przez sondy kosmiczne. Już kilka takich sond zostało uruchomionych i przez z balonów w zasadzie stratosferycznych też jest badane. I to niesie ogromną informację o całym Wszechświecie. No ale teraz na odległościach właśnie takich międzygalaktycznych, to jedyne oddziaływanie, jakie my znamy, to jest oddziaływanie grawitacyjne. Ponieważ to jest jedyne oddziaływanie nieskończenie zasięgowe, które nie jest ekranowane, bo elektromagnetyzm też jest, ma zasięg nieskończony, ale istnieją ładunki dodatnie, ujemne i się na dużych odległościach jest kompensacja tego. W zasadzie przy odległościach galaktycznych, międzygalaktycznych, tylko oddziaływanie grawitacyjne jest istotne. I to jest też bardzo ważny punkt w opisie Wszechświata, dlatego że my mamy bardzo dobrą teorię oddziaływań grawitacyjnych. Ta teoria została stworzona prawie dokładnie 100 lat temu, dokładnie 25 listopada minie 100 lat od sformułowania podstawowego równania tej teorii przez Einsteina. Nazywa się ogólną teorię względności. I ona jest tak doskonała, tak doskonale potwierdzona eksperymentalnie, z błędem jak 1/100 000 000. Żeby to sobie uzmysłowić, to jest to, jakbyśmy potrafili wyliczyć odległość Ziemia-Słońce 150 milionów kilometrów z milimetrowym błędem. Dlatego wierzymy, że ta teoria jest bardzo dobra. Oczywiście można by ją poprawiać, ale nie widać żadnych doświadczalnych, powiedzmy, argumentów, żeby cokolwiek poprawiać. Ona jest tak doskonała. I ona sprowadza ruch w polu grawitacyjnym do ruchu bezwładnego, ale w zakrzywionej czasoprzestrzeni. No to troszeczkę trzeba powiedzieć, że mamy oczywiście 3 wymiary, dłuż, szerokość i głębokość, ale można, okazuje się, że jest pożyteczne wprowadzić wymiar czasu, sprowadzić do wymiaru też takiego jak wymiary przestrzenne. Jak się pomnoży czas przez prędkość światła, to otrzymamy też wymiar w metrach. I dlaczego to się wprowadza? Dlatego, że po prostu równania możemy bardziej elegancko zapisać i one mają formę taką, która się nie zmienia przy przejściu z jednego punktu obserwacji do innego. No i teraz tak. Ponieważ Wszechświat jest izotropowy i jednorodny, więc siła grawitacji powinna być w każdym punkcie taka sama. Jeżeli w każdym punkcie jest taka sama w przestrzeni, no to krzywizna powinna być taka sama, dlatego że krzywizna determinuje ruch w polu grawitacyjnym. Grawitacja to jest po prostu ruch bezwładny w zakrzywionej przestrzeni. I równania mówią po prostu tyle. Energia pokazuje nam, jak się przestrzeń ma zakrzywić, a krzywizna pokazuje, jak się ta energia ma przemieszczać, jak się ma zachowywać. Taki jest mniej więcej sens tych równań. I teraz okazuje się tak, jeżeli mamy we Wszechświecie stałą krzywiznę w każdym punkcie, no to można zbadać, jakie są geometrie możliwe, takie, w którym krzywizna w każdym punkcie jest taka sama. I okazuje się, że są 3 możliwości krzywizny o stałej, przepraszam, geometrii o stałej krzywiźnie. To jest albo Wszechświat jest płaski, albo jest taki podobnie jak sfera, tylko jeden wymiar większy, albo jest hiperboliczny, to takie jak mamy, powiedzmy, siodło, kształt siodła. Tylko my te, możemy sobie wyobrazić te geometrie tylko w dwóch wymiarach. W trzech wymiarach nie potrafimy. To jest poza naszą możliwością wyobrażenia, ale możemy to opisać. I okazuje się, że wszechświat w zasadzie możemy w pełni konsekwentnie opisać tylko dla geometrii takiej sferycznej, która ma podobne własności jak powierzchnia sfery, na przykład powierzchnia kuli ziemskiej, który nie ma żadnych ograniczeń, ale jest skończona powierzchnia, skończona liczba hektarów, powiedzmy, na Ziemi, czy kilometrów kwadratowych. Podobnie jest we Wszechświecie, tylko jeden wymiar większy. Nie ma żadnych granic, ale jest skończona objętość. Skończona objętość tego Wszechświata jest, dlatego że po prostu tak jak sfera, tylko że o jeden wymiar większy, też ma skończoną powierzchnię, no to tu mamy skończoną objętość. To znaczy tak, możemy wytłumaczyć, jak na Ziemi idziemy, powiedzmy, w kierunku wschodnim, no to wrócimy z zachodu, prawda? Jak idziemy na północ, to wrócimy z południa. Gdyby Wszechświat się nie rozszerzał, to byśmy mogli też pójść do góry i byśmy wrócili. Ale Wszechświat się rozszerza, galaktyki się odsuwają i z punktu widzenia ogólnej teorii względności rozszerzanie się Wszechświata, czyli oddalanie się galaktyk od siebie, jest związane z puchnięciem przestrzeni. To jest trochę abstrakcyjnie może brzmi, ale przestrzeń puchnie, jest produkowana podobnie jak, no, często taki model się pokazuje, jak mamy ciasto drożdżowe, rodzynki są umieszczone w tym cieście i ono rośnie przed wstawieniem do pieca, no to odległość pomiędzy rodzynkami się zwiększa. I podobnie jest z przestrzenią. To jest bardzo dziwne, ale tak to wygląda z punktu widzenia ogólnej teorii względności, która jest tak wspaniale potwierdzona eksperymentalnie. Właśnie galaktyki się odsuwają od siebie dlatego, że przestrzeń się zwiększa, czyli objętość Wszechświata się zwiększa. Objętość Wszechświata się zwiększa. No to jeżeli się będziemy cofać wstecz w czasie, no to objętość Wszechświata malała coraz bardziej w dalekiej przeszłości, mniej więcej 14 miliardów lat temu, no to był bardzo małym obiektem. No i do takiego małego obiektu trzeba zastosować inny opis niż do obiektów dużych. Trzeba zastosować taką fizykę, którą odkryto przy badaniu atomów. I teraz można by powiedzieć tak. Taki obraz się rysował Wszechświata do 1998 roku. Ale odkryto rzecz następującą, że oddalanie się galaktyk od siebie zamiast zwalniać, tak byśmy przypuszczali, że galaktyki się przyciągają do siebie, oddalają się coraz szybciej od siebie. Czyli tempo wzrostu objętości Wszechświata narasta. No i to było zupełnie niespodziewane odkrycie, dlatego że przypuszczano, że właśnie Wszechświat wyhamowuje swoją ekspansję. I dlatego podjęto takie badania, dwa wielkie zespoły badawcze. Nie będę mówił o technice, bo to byśmy tutaj za daleko może zabrnęli, jak oni to zrobili, ale wykryto przeciwny efekt niż się spodziewano, że Wszechświat jest rozsadzany. I teraz powstaje pytanie, a jak to opisać? Dlaczego? Jakie mogą być przyczyny? Więc w ramach ogólnej teorii względności, teorii grawitacji, można taki efekt przewidzieć, że takie coś nastąpi wtedy, kiedy energia będzie zawarta w samej przestrzeni i gęstość tej energii nie będzie się zmieniać. Bo jeżeli mamy, przestrzeń się rozszerza, no to cząstki się, czy galaktyki się rozpuszczają w coraz większej objętości i gęstość tego spada. A jeżeli byśmy mieli taką energię, która jest zawarta w samej przestrzeni, no to przestrzeń się zwiększa i ta energia też się zwiększa. Ale jest stała. Gęstość jej stała. I to powoduje powstanie ujemnego ciśnienia, które rozsadza Wszechświat. Tak można to wyjaśnić, no ale teraz jest pytanie, ale jaka jest natura tej energii zawartej w przestrzeni? No na razie nazwy nadano tej energii, mianowicie mówimy o ciemnej energii. ciemna energia to jest ta, która się, jest zawarta w samej przestrzeni. No ale teraz analizowano właśnie, tu mam następną planszę, analizowano wszystkie wyniki obserwacji, takie jak badanie mikrofalowego promieniowania tła, rozkład galaktyk, rozkład gromad galaktyk, w ogóle zgrupowań galaktyk. I stwierdzono rzecz następującą, że 68% całej energii we wszechświecie zawarta jest właśnie w tej ciemnej energii, czyli w samej przestrzeni. 27% energii zawarta jest w materii, którą my nie wiemy, czym jest. Nazwano to też ciemną materią. I tylko 5% wszechświata to jest materia, którą my znamy. Taką, która się składa z atomów, to jest z tych cząstek elementarnych, któreśmy wykryli na Ziemi. Natomiast reszta jest egzotyczną materią, czy egzotyczną energią, bo w zasadzie to jest to samo. I teraz powstaje pytanie, no dobrze, czym jest ciemna materia? To, co my nie znamy. Fizyka cząstek elementarnych, fizyka wysokich energii, które bada właśnie cząstki elementarne, nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Są różne propozycje i teraz następuje bardzo intensywne badanie na różnych laboratoriach, żeby odkryć, czym ta ciemna materia jest. No ale do tej pory sprawa jest nierozstrzygnięta. Czyli możemy powiedzieć, że z naszą wiedzą jest kiepsko, bo mamy tylko, wiemy czym 5% wszechświata, z czego się składa 5% wszechświata, to wiemy, z czego się składa, a resztę to w zasadzie jest egzotyka, nie wiemy. A to, co świeci we wszechświecie, to jest w zasadzie tylko 1%. Te gwiazdy piękne, które widzimy na nocnym niebie, to tylko jest 1%. No i teraz powstaje pytanie tak. No dobrze, jeżeli wszechświat się rozszerza, gęstość jest stała, no to ta energia skąd się bierze? Energia ciemna, ta energia związana w przestrzeni się zwiększa. No i teraz ten fakt jeszcze bardziej uzasadnia przyjęcie, że wszechświat ma geometrię sferyczną, dlatego że jak pokazują jak można pokazać w ogólnej teorii względności, całkowita energia takiego wszechświata wynosi dokładnie zero. Dokładnie zero. To dodatnia energia związana właśnie z energią próżni, czy z ciemną materią, czy zwykłą materią, jest dokładnie rekompensowana przez ujemną energię związaną z grawitacją. I to jest też bardzo ciekawy wynik, ale podobnie jest z ładunkiem elektrycznym. Jeżeli wszechświat ma geometrię sferyczną, to całkowity ładunek jest równy zero, całkowity ładunek elektryczny. Czyli muszą się kompensować ładunki dodatnie i ujemne. No to teraz, jeżeli tak, no to możemy sobie wyobrazić, że wszechświat mógł powstać spontanicznie, bez nakładu energii. Po prostu mógł, twór, który nie ma żadnej energii, żadnej masy, no to mógł spontanicznie powstać, dlatego że prawa fizyki kwantowej dopuszczają coś takiego, ale to może za chwilę powiem. Tylko tak, możemy sobie wyobrazić najprostszy model powstania wszechświata. Najprostszy model, taki, że spontanicznie powstał wszechświat praktycznie punktowy, bardzo mały, wypełniony tylko ciemną energią. Tylko ciemną energią. I teraz okazuje się, że taki wszechświat się nie może rozszerzać, nie może zwiększać swojej objętości, bo jest jakby w takim dołku. Chyba że ma bardzo wysoką gęstość ciemnej energii. No niesamowicie wysoką, prawda, maksymalną, jaką rozpatruje w ogóle fizyka, to wtedy może się wydostać z tego dołka. No i przypuśćmy, że taki proces był, powstał spontanicznie wszechświat prawie że punktowy, o całkowitej energii równej zero, ale gęstość energii, ciemnej energii była ogromna. I taki wszechświat podlegał ogromnemu ujemnemu ciśnieniu i natychmiast zwiększał swoją objętość. W ciągu dosłownie bardzo małych ułamków czasu puch niesamowicie. I taki okres nazwano okresem inflacji kosmologicznej. W ciągu ułamka sekundy coś takiego prawie że punktowego mogło przyjąć rozmiary większe niż obserwowalny wszechświat. W ciągu ułamku sekund to są nie jedną bilionową część sekundy, ale jeszcze bilion bilionowych i tak dalej. Taki okres mógł nastąpić. No i wtedy mógł, ponieważ wszechświat się błyskawicznie rozszerzał, mogło nastąpić proces, że to teoria przewiduje, takie coś mogło nastąpić, mogły nastąpić proces przejścia ciemnej energii w zwykłą energię. Zwykłą energię składającą się z cząstek ciemnej materii, której nie wiemy jakie są, i zwykłej materii. I powstał, nastąpił proces termalizacji, czyli rozgrzanie tych cząstek elementarnych i ogromnej gęstości. Czyli nastąpiłaby taka wszechświatowa detonacja. I to jest dopiero wielki wybuch. Powstał ogromnie gęsty, bardzo wysokich temperaturach gaz. W zasadzie to mówimy wtedy już o plazmie, a nie o gazie. To jest zjonizowany gaz i wszechświat błyskawicznie rozszerzał. I teraz dopiero ten proces nazywamy wielkim wybuchem. I teraz, jeżeli powstała zwykła materia, to ona się przyciąga między sobą i proces ekspansji malał. Wszechświat nie rozpędzał się już z taką prędkością, jak wtedy, kiedy istniała tylko ciemna energia. Zaczynał trochę wyhamowywać. No ale okazuje się, że ciemna energia nie cała zamieniła się w cząstki, w zwykłą materię, tylko jakiś drobny ułamek został tego. I na początku ten drobny ułamek nie miał żadnego znaczenia na ewolucję Wszechświata, ale inne cząstki się rozpuszczały w coraz większej objętości przestrzeni, a to było stałe. I mniej więcej właśnie od 5 miliardów lat Wszechświat, właśnie dzięki istnieniu tej małej energii, ciemnej energii, która ma stałą gęstość, zaczął się znowu przyspieszać. Zaczął przyspieszać ekspansję. I to, co myśmy odkryli jako ludzkość w 1998 roku, jest efekt tego, że wtedy, kiedy był wielki wybuch, niecała ciemna energia zamieniła się na zwykłe cząstki, na zwykłą materię, która się przyciąga. I teraz ten proces będzie narastał. Coraz szybciej będzie się wszechświat rozszerzał, coraz większa ta ekspansja będzie, z uwagi na to, że pozostałe składniki będą się coraz bardziej rozpuszczać jeszcze w przestrzeni, a to będzie stale to samo. I będziemy znowu mieć okres bardzo szybkiego rozszerzania się wszechświata. Jakie będą konsekwencje tego? Konsekwencje będą takie, tu może na jednym z rysunków pokazał, taki obrazowo. Mianowicie wszechświat obserwowalny będzie się w swoim tempie rozszerzał. Tak jak mówiłem, co 200 tysięcy lat o 2 mm będzie się rozszerzał jego promień. Natomiast przestrzeń będzie się rozszerzała coraz bardziej. I efekt będzie taki, że powoli galaktyki będą od nas odpływały. Tylko najbliższe galaktyki się połączą w jedną ogromną galaktykę, a pozostałe odpłyną, przestaną być widzialne dla nas, dlatego że będą tak szybko się oddalać, że będą emitować fale elektromagnetyczne o długościach tak dużych, że one nie są w stanie wniknąć do wnętrza galaktyki. Tu jest taki obrazek, pokazuje ten taki różowy, powiedzmy, to jest rozszerzenie się naszego horyzontu wszechświata obserwowalnego, a ten taki niebiesko-fioletowy po prostu przedstawia rozszerzającą się przestrzeń, która jest coraz szybsza. I efekt będzie taki, że mniej więcej za 100 miliardów lat, czyli za duży okres czasu, wszechświat się będzie wydawał taki jak początkowo 100 lat temu, że mamy jedną wyspę gwiazd. To będzie galaktyka powstała z połączenia się sąsiednich galaktyk, ogromna galaktyka, a poza tym będzie ogromna pustka, z którego nic nie będzie docierać, dlatego że promieniowanie nie będzie w stanie wniknąć do wnętrza galaktyki. To jest, ponieważ galaktyki są mają gaz międzygalaktyczny, który wewnątrzgalaktyczny, przepraszam, który jest zjonizowany i istnieje taki efekt podobny, jak mamy zjonizowaną atmosferę i fale radiowe się odbijają, krótkofalowcy z tego korzystają. To taki sam efekt będzie. Czyli przyszłość Wszechświata jest dość niezbyt przyjemna dla astronomów. To prawda, to będzie w długim okresie czasu, ale praktycznie nie będą mieli co badać poza swoją galaktyką, taką megagalaktyką. A poza tym to Wszechświat będzie się wydawał ogromnie pusty i wszystkie ślady po wielkim wybuchu zostaną zatarte. Tak wygląda przyszłość. Przy obecnej stanie wiedzy tak to wygląda. Nie wiem, czy jeszcze mogę mówić, ale chciałbym powiedzieć teraz, jeżeli jeszcze jest bardzo sprawa istotna, jeżeli się...
Panie profesorze, tak. Ja przypomnę numery telefonów naszym widzom. Zaproszę także do współtworzenia rozmów niedokończonych.
Bo nie chcę zanudzać.
I poproszę także widzów o rozwinięcie tego kolejnego wątku. Drodzy Państwo, telefony do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla widzów spoza granic ojczyzny 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i z Kanady 01148 oraz dwa numery telefonów w telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Temat rozmów niedokończonych, a kosmizm w studiu telewizji Trwam, pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, Zakład Fizyki Kwantowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także członek Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bardzo proszę, panie profesorze.
Przed chwiląśmy wędrowali w daleką przyszłość Wszechświata. Teraz cofnijmy się do przeszłości Wszechświata. Jeżeli się cofniemy właśnie mniej więcej 14 miliardów lat wstecz, to okazuje się, że Wszechświat mógł być rozmiarów atomów i nawet mniejszy. I tutaj wchodzi w rachubę inny opis, mianowicie fizyka kwantowa rządzi światem atomowym i subatomowym. I ona jest bardzo dziwna i te wszystkie dziwne cechy fizyki kwantowej muszą rzutować jakoś na Wszechświat, na jego historię i na jego możliwe właśnie interpretacje, czym jest Wszechświat. Ja może sobie pozwolę kilka rzeczy powiedzieć dotyczących właśnie fizyki opisującej Wszechświat, bardzo mały, czyli fizyki opisującej również świat atomów i cząstek elementarnych. No powiedzmy, że mamy taką zwykłą kulkę. Ona jest, wydaje się, mała, ale praktycznie można by powiedzieć, że ona zawiera mniej więcej bilion bilionów atomów. Trochę mniej, ale taką ogromną liczbę. Jeżeli teraz będziemy ją zmniejszać, badać ruch takiej kulki, która będzie coraz mniejsza, no to można by się spodziewać, że nic wiele nie zmieni. Po prostu ruch będzie zawsze wyglądał w ten sposób, że wraz z upływem czasu zmieniamy położenie. Jeżeli jednak dochodzimy do skali atomowej, to znaczy mniej więcej skali miliard razy mniejszej niż jeden metr, to nie możemy bez przerwy obserwować obiektów tej wielkości, tylko musimy mieć odpowiednie przyrządy do obserwacji. I to nie możemy w sposób ciągły obserwować, tylko co jakiś czas. Powiedzmy, tutaj żeśmy włączyli przyrząd, żeśmy zaobserwowali, potem tutaj, tutaj i tak dalej. Natomiast istnieją okresy, w których ta cząstka czy atom jest w ogóle nieobserwowany. No i wydawałoby się, że tutaj się nic wielkiego nie dzieje, no nie patrzymy na to, ale to powinno się tutaj nic ciekawego nie dziać. W tym sytuacja powinna, przynajmniej się tak wydaje, być zupełnie podobna do zachowania się tej kulki. Okazuje się, że tak nie jest. Mianowicie, że wtedy, kiedy obiekt w skali atomowej i mniejszej nie jest obserwowany, to my nic o nim nie możemy powiedzieć, poza tym, jak się zmieniają szanse na jego zachowanie w momencie obserwacji, w momencie pomiaru. Po prostu teoria pozwala tylko opisać, przewidzieć możliwe wyniki pomiarów i podać prawdopodobieństwa które, z jakim prawdopodobieństwem się zrealizuje, jeżeli wykonamy pomiar. Skąd my to wiemy? No, dlatego, że prowadzono dość wyrafinowane doświadczenia, nie na jednych obiektach, ale na obiektach takich specjalnych stanach kwantowych, zwanych stanami splątanymi, które oddziaływały ze sobą i zostały rozsunięte. I badano, jak tutaj zmienimy pomiar, przebieg pomiaru, jak to wpływa na pomiar na cząstce odległej. I okazuje się, że właśnie, żeby uzyskać wyniki zgodne z obserwacjami, nie możemy przyjąć, że wtedy, kiedy cząstki się poruszają, mają już określone własności. Nie mają. Poza tylko tym, że wiemy, jakie są szanse na takie czy inne zachowanie się w momencie pomiaru. To doświadczenie pokazuje, że tak musi być, bo inaczej otrzymamy wyniki sprzeczne z doświadczeniem. No to jest wynik paradoksalny. To jest tak, jakbyśmy w naszym świecie to obowiązywało. To znaczy, że nie mam żadnej temperatury, póki nie zmierzę sobie termometrem. Tak to mniej więcej paradoksalnie wygląda. Ale to jest fakt doświadczalny. Tego nikt nie wymyślił, nie wpadł na to, że tak jest, tylko po prostu doświadczenie zmusiło, że trzeba przyjąć taką interpretację. Poza tym okazało się, że jeżeli właśnie mamy cząstki w tych specjalnych stanach, że one naprzód ze sobą oddziaływały, a potem rozsuwamy, to jeżeli tutaj wykonamy pomiar, to natychmiast wpływa na pomiar, na przebieg pomiaru w tej drugiej cząstce i ten przekaz jest natychmiastowy, szybszy od prędkości światła. Czyli można powiedzieć tak, że przestrzeń i czas nie są elementami podstawowymi rzeczywistości, dlatego że jest coś, które omija tą całą sytuację. To jest wynik, gdyby jakaś informacja była przesyłana, to jest wynik sprzeczny z teorią względności i z licznymi doświadczeniami. Natomiast tutaj nie ma przesyłu informacji, są tylko wzajemne skorelowania się. Wynik ten jest skorelowany z tym. I też robiono ogromną liczbę doświadczeń, właśnie już teraz w ostatnich dziesięcioleciach, bo techniki eksperymentalne bardzo się rozwinęły i pokazano, że rzeczywiście tak to funkcjonuje.
Odbierzemy telefon, panie profesorze, i powrócimy do tego wątku, bo nasz widz oczekuje. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Halo, halo, czy my się słyszymy?
Tak, tak, tak.
Kogo witamy i skąd telefon? Bardzo proszę.
Józef Tam, Żerańska.
Pozdrawiam, panie.
Chciałem zapytać, bo pan jest profesorem.
Panie Józefie, prawie w ogóle nie służymy. Gdzieś zasięg się
uda. Znaczy, widzę pana przed telewizji, jakby Boga nie było.
Dziękuję, panie Józefie. No właśnie, pytanie dotyczące tej siły transcendentnej, panie profesorze.
Tak, ja na razie,
tej rzeczywistości.
Ja na razie mówię o doświadczeniach. Na razie nie mówię o tym, co pan wspomniał, o tej rzeczywistości, ale właśnie chcę pokazać, jaka jest droga właśnie prowadząca do takich konkluzji, że nauka nie opisuje wszystkiego. Bo jeżeli teraz to, co mówiłem, tych efektów jest znacznie więcej. Jeszcze jednym muszę o efekcie kwantowym powiedzieć. Mianowicie, jeżeli mamy atom, to nie możemy wyznaczyć jednocześnie jego położenie i prędkość. Jeżeli wyznaczymy położenie, to nie możemy przewidzieć, jaka będzie prędkość. I odwrotnie, jeżeli wyznaczymy prędkość, to nie będziemy mogli przewidzieć, jakie jest położenie. To jest tak zwana zasada nieoznaczoności. Czyli przyroda zawsze nam się wymyka. Jeżeli to nie tylko chodzi o położenia i prędkości, ale i innych wielkości też. Jeżeli mamy jedną wielkość wyznaczoną, to tracimy informację o drugiej. To też jest jedna z dziwnych rzeczy, których nie obserwujemy w zasadzie w świecie obiektów dużych, takich, które spotykamy w życiu codziennym. No i teraz spróbujmy to odnieść wszystko do Wszechświata, do Wszechświata jako całości, który z definicji zakładamy, że to jest obiekt, który jest największym układem fizycznym, poza którym nic nie ma. bo jeżeli by coś było, to należałoby włączyć samej definicji wszechświata. Czyli wszechświat w rozważaniach takich kosmologicznych to jest układ całkowicie izolowany, największy układ, ale całkowicie izolowany. Nie ma nic poza tym. Nie ma żadnej fizyki poza tym. No ale teraz jest pytanie, no dobrze. W fizyce kwantowej bardzo ważny jest właśnie proces obserwacji. Bo zupełnie inaczej się zachowuje obiekt, który jest nieobserwowany. Tak jak mówiliśmy, to jest tylko ewolucja szans do takiego czy innego zachowania. Natomiast jeżeli wykonamy pomiar, to mamy konkretną cząstkę. Na przykład konkretny elektron zmierzymy. On ma oczywiście swój ładunek, zachowuje się jak korpuskuła i do odległości rzędu miliard razy mniejsze niż rozmiary atomy zachowuje się jak obiekt punktowy. Nie ma żadnej struktury. Ale wtedy, kiedy nie jest obserwowany, to jest po prostu tylko potencjalne jego istnienie jest. No to teraz jeżeli to odniesiemy do wszechświata, no to można by powiedzieć tak, jeżeli to jest obiekt izolowany o zamkniętej geometrii, o geometrii sferycznej, którego całkowita energia jest równa zero, no to fizyka kwantowa pokazuje, że ta ewolucja szans nie może nastąpić. Po prostu jest zamrożona. Nie ma żadnego upływu czasu. Nic nie ma, po prostu ta ewolucja jest zamrożona. Czyli we wszechświecie nie powinny zachodzić, opisywanym kwantowo, nie powinny zachodzić żadne zmiany. Ale to jest sprzeczne z faktami, bo wiemy, że wszechświat ma swoją historię, się zmienia. Więc jedyne wyjście z tego, żeby uruchomić wszechświat, żeby czas zaczął płynąć, to jest proces właśnie drugi związany z obserwacją. Dopiero zbiór, każda obserwacja zmienia stan, ze zbioru możliwości przechodzimy do konkretu. I teraz, jeżeli byśmy mieli bardzo dużo takiej obserwacji, to wszechświat mógłby się zmieniać właśnie na skutek tych procesów obserwacji. I to jest taka idea z lat 70., takie ikony fizyki dwudziestowiecznej Johna Wheelera, który mówi, że w zasadzie czas mógł być wygenerowany przez zbiór obserwacji. Zbiór obserwacji, który napędzają przebieg w czasie, napędzają ewolucję. Czyli bez obserwacji wszechświat powinien być martwy, nie powinien w ogóle się zmieniać. No teraz powstaje pytanie, no dobrze, ale jaki czynnik powoduje obserwację, zmianę tą? W przypadkach laboratoryjnych to się mówimy, że powiedzmy atom oddziaływuje z jakimś przyrządem, który jest obiektem dużym, który ulega wpływom otoczenia i tak dalej, zachowuje się tak statystycznie i być może to powoduje, że następuje zmiana od tego, co możliwe, do tego, co konkretne, czy następuje pomiar. Natomiast w przypadku wszechświata taka rzecz nie może nastąpić, bo nie ma żadnej rzeczywistości fizycznej poza wszechświatem, która mogłaby wykreować obserwacje. Więc musi być jakiś czynnik, który jest transcendentny względem wszechświata, żeby uruchomić ewolucję wszechświata.
Panie profesorze, odbierzemy telefon, dobrze, bo widz oczekuje i podrócimy. Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz
bardzo
z Niemiec.
Witam panie
Janusz. Ojca prowadzącego i szanownego pana profesora. Ja mam takie pytanie. Jeśli zliczyć lata według Biblii Starego Testamentu, to powiedzmy od Adama i Ewy to byśmy liczyli, jeśli się nie mylę, około 4000 lat. Wobec tego Pan Bóg stworząc świat, jak istnieje, prawda, już tam miliardów lat, to znaczy co, Pan Bóg żył samotnie, czy jakieś inne planety? Jakby to można było odnieść się? Jestem bardzo ciekaw. I dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Januszu. Szczęść Boże, Panie Profesorze.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Mianowicie znowu tutaj z pomocą przychodzi fizyka kwantowa. Dlatego, że wykonano doświadczenia, które pokazują także. Póki nie wykonamy pomiaru, to sytuacja jest zupełnie nieokreślona i my zmieniając sposób pomiaru, na przykład zmieniamy wielkość, którą chcemy zmierzyć, zmieniamy cały przebieg całego zjawiska. Jeżeli to spojrzymy wstecz, na przykład jeżeli cząstka może iść dwiema drogami, albo jedną, albo drugą, albo dwiema naraz, no to jeżeli odpowiednio ustawimy aparat pomiarowy, to możemy stwierdzić po pomiarze, że ona przeszła tą, albo dwiema szła naraz. I to zależy od naszego ustawienia aparatury pomiarowej. Czyli to, co my tutaj działamy, wpływa na interpretację wyników wstecz w czasie. I teraz tak, jeżeli byłoby, odniesiemy to do wszechświata, i może jeszcze powiem, że to jest fakt doświadczalny, to zmierzono. Bardzo dokładne doświadczenia przeprowadzono w 2007 roku we Francji, w którym można było takie doświadczenia bardzo precyzyjnie wykonać. To są tak zwane doświadczenia z opóźnionym wyborem. No i teraz załóżmy to, o co pan pytał, że na to, żeby pomiar został wykonany, musi być coś poza wszechświatem, jakieś coś, co nie jest opisywalne przez prawa fizyki. No tutaj chodzi o konkretnie o prawa fizyki kwantowej. No to załóżmy, że umysł człowieka jest właśnie takim obiektem, który jest nieopisywalny przez prawa fizyki. No to jeżeli to, co pan pytał, pomiar powiedzmy wykonał Adam, załóżmy tak dla uproszczenia, że mamy jeden obiekt, który jest świadomy samego, który jest, ma umysł samoświadomy, wykonał pomiar. I wtedy nastąpiła konkretyzacja wszechświata ze zbioru wszystkich możliwych wszechświatów, wszystkich możliwych historii, określona historia. No i jeżeli powiedzmy Adam był stworzony przez Boga, który miał koncepcję, jak Adam ma wyglądać, jakie ma mieć ciała, jakim ma podlegać prawom, no to musiał stworzyć taki wszechświat, który spełnia te warunki, żeby Adam mógł mieć takie ciało, jak my widzimy, jakie ludzie mają. I wtedy mogło nastąpić w ciągu ułamku, no w zasadzie natychmiastowo, nie ułamku sekundy, natychmiastowo przejść od tego, co możliwe, do tego, co rzeczywiste. I oczywiście my obserwujemy galaktyki, które światło biegnie 13 miliardów lat do nas. Ale to jest nasza ekstrapolacja, że to nastąpiło tak, jakbyśmy nie było efektów kwantowych, nie było tego, że to był tylko zbiór możliwości. I my obserwując jakieś obiekty właśnie, możemy określić datę tego, na przykład, że dinozaury istniały i tak dalej, i tak dalej. Ale jest możliwość taka, że realne istnienie tego, niepotencjalne, jest dopiero na przykład te 4000 lat, co pan tutaj wspomniał. I to godzi właśnie dwie skale czasu. Obydwie są prawdziwe. Jeżeli my wykonamy doświadczenia i interpretujemy to z punktu widzenia właśnie takiego oglądu klasycznego, to interpretujemy w ten sposób, że wszechświat ma te 14 miliardów lat. Ale jego rzeczywiste istnienie mogło nastąpić wtedy, kiedy nastąpiła redukcja możliwości. I tu jeszcze jest sytuacja, którą warto powiedzieć. Wszechświat niekoniecznie był jeden. Jeden wszechświat i miał różne historie. Wszechświatów mogło być bardzo dużo, dlatego że podobnie jak cząstki elementarne, to nie są obiekty podstawowe. Obiektem podstawowym są pola kwantowe i cząstki są zbudzeniami tylko tych pól kwantowych. Podobnie jak fale na morzu są tylko zbudzeniami morza, tak? Na powierzchni morza przez wiatr. I tak naprawdę mogło być nieskończona liczba wszechświatów o zerowej energii, wypełnionych ciemną energią, a tylko te niektóre mogły być w ogóle zrealizowane, musiały mieć odpowiednią gęstość, żeby móc się rozszerzać. Ale jedne z tej całej możliwości został wybrany wszechświat o takiej historii, która dopuszcza istnienie Adama. I teraz odkryto w latach 70., że wszechświat ma właśnie takie dopasowanie. Mówimy to, że istnieją, obowiązują zasady antropiczne. Bo okazuje się, że na przykład tempo ekspansji wszechświata, gdyby było o jednomiliardową szybsze lub wolniejsze w tych początkowych okresach po epoce inflacji, to nie powstałyby galaktyki, nie powstałyby planety, nie powstałoby życie na Ziemi. różne inne parametry pokazują, na przykład wymiar przestrzeni i inne, że wszechświat jest dopasowany do naszego istnienia. Drobne zmiany w globalnej strukturze wszechświata powodowałyby, że byśmy nie mogli istnieć jako ludzie. W ogóle życie na Ziemi nie mogło powstać. Do tego dochodzą jeszcze lokalne pewne warunki, takie jak odpowiednie umiejscowienie Ziemi w Układzie Słonecznym, że Słońce jest gwiazdą dostatecznie stabilną i bardzo wiele lokalnych warunków. Ale same warunki globalne też są bardzo, no powiedzmy, jakby tak mówiąc nieładnie, dofitowany. Wszechświat jest do naszego istnienia, do naszej struktury, jakie ciała mamy. Ale to dopiero otwiera drogę do właśnie spekulacji takich już pozafizycznych, jak to naprawdę było urządzone, dlaczego tak musiało być, jak ja tutaj przed chwilą powiedziałem, bo na razie to jest tylko taki schemat, ale myślę, że to zostawimy na część radiową.
Ona jest trochę dłuższa.
Trochę dłuższa i tam to będzie wywód dotyczący właśnie już poza te rozważania takie konkretne dotyczących badań wszechświata.
Jeszcze jeden telefon, panie profesorze. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Rafał z Małopolski.
Witam, panie Rafale.
Witam księdza prowadzącego i serdecznie witam pana profesora. Bardzo ciekawy temat. Dziękuję za to, że państwo pokazują takie tematy. Natomiast mam takie pytanie. To znaczy zaobserwowanie, to znaczy tak, człowiek, który obserwuje niebo, widzi gwiazdy, które świecą na biało. I taka zaobserwowana, że tak powiem, sytuacja odnośnie fotografii, przykładowo robiąc zdjęcie przy dużym czasie naświetlania, okazuje się, że na tym zdjęciu pojawia się dużo więcej gwiazd, które mają na przykład czerwony kolor lub granatowy i białe też są. Właśnie to jest bardzo taka ciekawostka, którą chciałbym uzyskać odpowiedź, dlaczego tak się dzieje, że takie kolory tych gwiazd powstają. Czy to jest związane właśnie z rozszerzaniem się galaktyk, czy jeszcze jakimś innym powodem? Także byłbym wdzięczny za odpowiedź.
Dziękujemy, panie Rafale, a ja od razu też informuję, panie profesorze, że 5 minut pozostało do zakończenia naszego programu.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Oczywiście gołym okiem mniej więcej 6-7 tysięcy gwiazd potrafimy zaobserwować. Oczywiście, jeżeli pan włącza aparat fotograficzny, to długie naświetlenie, ekspozycja umożliwia dostrzeżenie słabszych gwiazd, które na oko nie jest w stanie zobaczyć. Tak samo jak mamy teleskopy, bo nasza źrenica to jest powiedzmy tam parę milimetrów oka, a teleskop ma średnicę powiedzmy 5 metrów. Teraz projektuje się, już w zasadzie się rozpoczęła budowa w Chile 39-metrowego lustra teleskopu i wtedy może znacznie więcej światła zebrać i może obserwować gwiazdy, które gołym okiem nie możemy zaobserwować. I teraz kolor gwiazdy oczywiście jest różny, zależy od temperatury gwiazdy. I temperatura gwiazd też zależy od wielkości gwiazd. To są parametry w pewien sposób związane. I tutaj, jeżeli gwiazda ma wysoką temperaturę, to po prostu świeci bardziej niebiesko. Natomiast gwiazdy chłodniejsze mają barwę czerwoną. To po prostu z praw fizyki wynika, z praw emisji promieniowania przez obiekty gorące. I tutaj warto, jeżeli pan to robi, to warto sfotografować gwiazdę Betelgeuse, która jest w Orionie, w gwiazdozbiorze Oriona, dlatego że ona jest bardzo czerwona i jest gwiazdą olbrzymią, znacznie większą od Słońca. I jest bardzo chłodną, dlatego świeci w sposób czerwony. Ale to jest gwiazda niebezpieczna, bo ona jest w takim stadium ewolucji, że może eksplodować. I w zasadzie w każdej chwili może eksplodować. Na szczęście ona jest dość daleko od nas. W tej skali, o której ja mówiłem, odległość Ziemia to jest 1 milimetr, to ona jest mniej więcej 50 kilometrów od nas, na szczęście. Bo jeżeli by ona eksplodowała, była bliżej, to mogłaby zniszczyć Ziemię, życie na Ziemi kompletnie. A ponieważ ona jest odległa, to najwyżej będzie świecić przez parę tygodni jaśniej niż Księżyc. Więc to nie jest jakieś zjawisko takie, które nas może zniszczyć. Ale warto tutaj powiedzieć, że w zasadzie ona mogła już eksplodować dawno. Tylko do nas prędkością światła ten rezultat eksplozji się do nas zbliża. Więc w każdej chwili to jest możliwość właśnie takiej, takiej eksplozji. I tych kilka gwiazd supernowych, to takie gwiazdy właśnie eksplodujące się tak nazywają, zresztą są różne typy tych gwiazd, w galaktyce w ciągu jednego wieku się pojawiają. I one są bardzo ważne, dlatego że świecą w ciągu paru tygodni jaśniej niż cała galaktyka. Czyli to, co Słońce na przykład wypala w ciągu 8 miliardów lat, to taka gwiazda w ciągu paru tygodni może wyemitować taką samą energię promieniowania. I dlatego to jest bardzo ciekawy obiekt badawczy. Zresztą on, to, że gwiazdy eksplodują i świecą przez parę tygodni ogromnym blaskiem, są różne typy tych gwiazd, umożliwia nam właśnie skalowanie wszechświata, badanie ogromnych odległości, dlatego że one są widoczne z bardzo dużych odległości światła, może do nas dotrzeć. I dzięki temu właśnie odkryto, że wszechświat się rozszerza coraz szybciej, właśnie dzięki statystyce tych eksplodujących gwiazd. A ponieważ w naszym wszechświecie, który obserwujemy, jest co najmniej 100 miliardów galaktyk, więc co chwilę jakaś gwiazda wybucha w tej galaktyce, w którejś z galaktyk, i dlatego możemy to wykorzystywać do badań kosmosu.
I zachęcam oczywiście, panie profesorze, do lektury.
O właśnie. Jeżeli ktoś z telewizorów by to zainteresowało, to tutaj jest dużo zagadnień, które omówiłem i które chciałbym jeszcze omówić właśnie w tej audycji radiowej, bo tam jest więcej czasu na omówienie już takich rzeczy dotyczących, dlaczego wszechświat jest taki, a nie inny i dlaczego można mówić o akośmizmie.
A to także kontynuacja wcześniej podjętych refleksji w książce Wszechwiedza, panie profesorze. Jest. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. A kosmizm to...
za dyskusję, za panom, którzy się dodzwonili do nas. I bardzo dziękuję państwu za uwagę.
Dziękujemy serdecznie. Pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, Zakład Fizyki Kwantowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także członek Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, był gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych. Panie profesorze, raz jeszcze dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo
Bóg
dziękuję.
Zapłać. Dziękuję także widzom Telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja.